Zaprasza Beata Lubecka.
Gościem Radia Z jest dzisiaj Jacek Sasin, wicepremier i minister aktywów państwowych, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry panie premierze, panie ministrze, dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Ile czasu minister ma na spakowanie biurka?
No to zależy od okoliczności. Różnie już pewnie w historii III Rzeczpospolitej bywało. Ale nie wiem, panie Jacek, skąd to pytanie? No na razie nikt się nie pakuje.
A stąd, czy dwóch pana zastępców w resorcie już się spakowało? Janusz Kowalski z Solidarnej Polski i Zbigniew Gryglas z Porozumienia Jarosława Gowina.
Ja myślę, że na razie jeszcze nie czas na pakowanie się, decyzje przed nami.
No jak to? Dzisiaj... No przecież Marek Suski mówił dwa dni temu, czy trzy dni temu, że klamka zapadła i że koalicjanci powinni się pakować, no.
Koalicji rzeczywiście formalnie w tej chwili można powiedzieć nie ma, no bo rzeczywiście po tych głosowaniach w parlamencie, które miały miejsce, ale również po tych, które nie miały miejsca, bo musieliśmy wycofać jeden z ważnych projektów ustawy właśnie z powodu
sprzeciwu. O, ten najważniejszy, bezkarności.
No nie wiem, czy najważniejszy, ale ważny.
No jak to nie? No rozumiem, że też zapewniałby bezkarność panu premierowi.
Nie o bezkarności, pani redaktor, tylko o doprecyzowaniu zakresów tych szczególnych okoliczności, które zwalniają urzędników państwowych z odpowiedzialności karnej w sytuacji rzeczywiście nadzwyczajnej, jaką była epidemia.
Piękny eufemizm, panie premierze, ale skoro Prawo i Sprawiedliwość usuwa koalicjantów z zarządu województwa na Podkarpaciu, jest już wniosek, no to znaczy, że już chyba jest pozamiatane.
Jest, to są akurat lokalne decyzje, które są podejmowane w województwie. Natomiast no my dzisiaj będziemy rozmawiać, nie jest to żadną tajemnicą, jest to wiedza powszechna. Dzisiaj zbiera się Prezydium Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości.
Tak poświęcone zapowiadaliśmy właśnie, o 13:00, czyli rozumiem, że to jeszcze nie jest musztarda po obiedzie, tak?
No nie, w żadnym wypadku nie jest to musztarda po obiedzie, to właśnie jest posiedzenie, w którym będą zapadały kluczowe decyzje. Będziemy rozmawiać właśnie o tym, jak dalej w tej sytuacji, która się wydarzyła, ta koalicja ma wyglądać. Czy ona ma trwać, czy ma być zmodyfikowana, czy być może trzeba wprowadzić inne scenariusze, które spowodują, że no, sytuacja stanie się jasna, bo dzisiaj trwanie takiej sytuacji, że jest koalicja, która teoretycznie ma większość w parlamencie i teoretycznie może podejmować ważne decyzje, ale z drugiej strony jak przychodzi do tych ważnych decyzji, to nie można ich podjąć z powodu różnic poglądów koalicji. No to nie jest sytuacja, która może długo trwać.
Czyli Ziobro i Gowin mają się ukorzyć?
Przede wszystkim ważne jest, żebyśmy wszyscy mieli przekonanie, że idziemy w jednym kierunku, że mamy wspólny program i mamy wspólny pomysł na rządzenie Polską.
No dobrze, dzisiaj, ale to w takim razie zapytam inaczej. Kto tu bardziej fika, Ziobro czy Gowin w tej koalicji?
Pani redaktor, no ale różne mieliśmy w tym roku zakręty, jeśli chodzi o koalicję. To przecież nie jest pierwszy taki zakręt. Przypomnijmy sobie wiosną tego roku sytuację z wyborami prezydenckimi. Jak wtedy te wybory nie doszły do skutku.
To był wtedy Gowin. Teraz rozumiem, że bardziej fika jednak Ziobro. W związku z tym, że nie było poparcia dla dwóch ustaw. Ani ustawy futarkowej, ani przede wszystkim bezkarności plus. No to w takim razie, czy koalicjanci nie znają swojego miejsca w szeregu?
Panie doktor, właśnie mam co do tego pewne wątpliwości, ale może nie sformułowałbym tego, że miejsce w szeregu, tylko no, że być może nie bardzo dostrzegają pewne proporcje, które są w Zjednoczonej Prawicy. No jest Prawo i Sprawiedliwość, które no jest niewątpliwie partią siłą dominującą. Nie byłoby posłów Solidarnej Polski i Porozumienia w parlamencie, gdyby nie startowali z list Prawa i Sprawiedliwości. Tworzymy wspólny klub parlamentarny. No i nie może być tak, że ten klub parlamentarny rozsadzany jest od wewnątrz jakimiś ambicjami czy pomysłami, innymi pomysłami niż...
No rozumiem, że ogon nie może kręcić psem.
Czy no to bardzo obrazowe, ale oddaje w pewien sposób rzeczywistość. No nie może być tak, że Prawo i Sprawiedliwość, które cieszy się dominującym, miażdżącym poparciem, jeśli chodzi o obóz Zjednoczonej Prawicy, ma ciągle ustępować przed oczekiwaniami i żądaniami koalicjantów. No to rzeczywiście nie jest konstrukcja, która w demokracji jest zdrowa.
A kto będzie nowym szefem resortu sprawiedliwości? Przemysław Czarnek, znany z homofobicznych wypowiedzi?
W żadnym wypadku nie mogę powiedzieć, kto będzie nowym szefem, bo nie mogę potwierdzić, że będzie nowy szef resortu sprawiedliwości. Te decyzje, jak powiedziałem, są przed nami. One będą zapadały pewnie w najbliższym czasie. Natomiast w tej chwili...
Ale są też inne nazwiska, na przykład Małgorzata Wasserman. Czy miałaby szansę, żeby stanąć na czele resortu?
No ale po co mamy rozmawiać o jakichś nazwiskach w sytuacji, kiedy nie przesądzono, że dojdzie
no,
do zmiany?
No ale słyszę, że jednak różne scenariusze są rozważane i takie nazwiska pojawiają się na giełdzie. I to nie tylko na giełdzie dziennikarzy, tylko rozważane są przez w ścisłym kierownictwie Prawa i Sprawiedliwości.
Politycy już tak mają, że rozważają różne scenariusze. No to jest cała istota polityki, że trzeba różne scenariusze rozważać. Natomiast no dopóki nie ma przesądzonego scenariusza, nie ma sensu dywagować. No ja nie chcę naprawdę
To w takim razie ktoś wypuszcza takie informacje. Rozumiem, że ma być taki straszak dla Ziobry. A nie boicie się, że jeśli Zbigniew Ziobro, mówiąc kolokwialnie, wyleciałby z rządu, to zacznie się mścić?
Panie redaktorze, no ale to pani rysuje dzisiaj, ja muszę się sprzeciwić takiej filozofii rysowania w ogóle polityki, czy odrysowywania pewnych relacji w obozie Zjednoczonej Prawicy, no bo to trochę brzmi tak, no szczerze mówiąc, z innego świata trochę.
Ale to już sami ją wyrysowaliście, przecież pan tu nawet mówi, garnie, że koalicjanci jednak się stawiają za bardzo, no i muszą znać swoje miejsce w szeregu.
Ale to jest prawda, no ale to w ramach demokratycznych procedur. No, wpływ w rządzie i wpływ na rządy powinien być adekwatny do poparcia społecznego. No,
czyli
mamy
rozumiem, że nie boicie się tego, że na przykład gdyby Zbigniew Ziobro stracił posadę, to wyciągnie jakieś papiery, będzie szukał haków, nie wiem co tam jeszcze, że będzie się mścić.
Panie redaktor, nie tylko się nie boimy, ale jestem absolutnie przekonany, że panu ministrowi Ziobro jest obca tego typu formuła uprawiania polityki, więc naprawdę nie rozmawiajmy w ogóle o tego typu rzeczach, jak szukanie jakichś papierów, haków i walka w ten sposób. Poróżniliśmy się politycznie, rzeczywiście się poróżniliśmy politycznie przy dwóch ważnych ustawach. Jest to, jak powiedziałem, pewien ciąg zdarzeń, który, no on musi zostać przerwany. No to się zaczęło wiosną tego roku.
Czyli
od
zakwestionowania. Czyli rozumiem, że jeśli koalicjanci się nie ukorzą, no to jednak po prostu najbardziej prawdopodobny scenariusz na ten moment jest taki, że będzie rząd mniejszościowy i być może w jakiejś tam perspektywie przyspieszone wybory przedterminowe, tak?
Jeśli nie dojdzie do porozumienia w ramach Zjednoczonej Prawicy na przyjęciu takiego
na warunkach Prawa i Sprawiedliwości.
Na przyjęciu takiego przekonania, że wpływ na kierunek polityczny w Polsce i na przyjmowane ustawy musi być adekwatny do poparcia społecznego, czyli Prawo i Sprawiedliwość jako dominująca rzeczywiście siła.
Duży może
prawicy.
Więcej, czyli po prostu koalicjanci muszą przystać na to, co oferuje Prawo i Sprawiedliwość. Jeśli tak się nie stanie, to mamy mniejszościowy rząd, a być może również przedterminowe wybory.
Jeśli nasi koalicjanci tego oczywistego w demokracji, tej oczywistej zasady nie uznają, no to konsekwencją będzie rzeczywiście rząd mniejszościowy i zobaczymy co dalej. No również nie można wykluczyć tej sytuacji przedterminowych wyborów, to oczywiste.
No to tyle w części radiowej. Jesteśmy na Facebooku i na Radio ZPL. Jacek Sasin z nami zostaje. Beata Lubecka, zapraszam.
Bardzo dziękuję, do usłyszenia.
Ale jesteśmy cały czas na Facebooku i na Radio ZPL. Naszym gościem jest Jacek Sasin, wicepremier i minister aktywów państwowych. A widział pan, panie premierze, dzisiaj sondaż Ibrisu?
O tyle tych sondaży, że nie wiem, o którym pani mówi.
Widziałem taki dzisiaj sondaż. Ibris, chyba Rzeczpospolita, która z gazet opublikowała, wygrałoby PiS, ale nie miałoby większości w Sejmie. Ryzykowny pomysł. Rządzenie rządem mniejszościowym to jest po prostu koszmar.
A przed wszystkimi poprzednimi wyborami też takie sondaże były, a potem się okazywało, że jednak wygrywaliśmy i mieliśmy większość w Sejmie, więc tym bym się akurat nie przejmował. Oczywiście przyspieszone wybory to jest ostateczność, to trzeba sobie też wyraźnie powiedzieć. Nikt do tych wyborów nie dąży za wszelką cenę, no ale z drugiej strony trudno sobie wyobrazić rzeczywiście rządzenie, skuteczne rządzenie przez najbliższe 3 lata za pomocą rządu mniejszościowego, gdzie trzeba byłoby negocjować
każdą ustawę generalnie, ale to może w grę w takim razie wchodziłby alians na przykład z Konfederacją.
Trudno mi sobie to szczerze mówiąc
wyobrazić. Chociaż tam za mało głosów jest.
No więc to jest po pierwsze, ale po drugie, no jednak Konfederacja w to, jaki ma pomysł na politykę, jakie poglądy głosi, jak się zachowuje w parlamencie, no nie wydaje mi się, że to był koalicjant, który mógłby być rozpatrywany w tej chwili na poważnie.
A czy do rządu mniejszościowego, czy też w ogóle do rządu wejdzie Jarosław Kaczyński i zostanie na przykład premierem albo wicepremierem?
Nie. Znaczy, no, wszystkim nie ma takiej decyzji. Ja myślę, że na pewno nie jest to taki moment, że ja mogę w 100% powiedzieć, że coś się wydarzy albo się nie wydarzy. Różne scenariusze na pewno są możliwe. Obecność pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego w rządzie na pewno byłaby pewnym elementem stabilizującym, to jest jasne.
Ale rozumiem, również, że musiałby być premierem, bo jakoś trudno mi sobie wyobrazić, że Jarosław Kaczyński miałby zostać wicepremierem, a premierem pozostawałby Mateusz Morawiecki. No nie widzę
ja powiem
tego.
Tak.
Blado to widzę.
Pani Ja powiem tak, że to ja mam większą wyobraźnię niż pani redaktor. W takim razie jestem sobie w stanie wyobrazić w różne scenariusze. I natomiast jak mówię, no jeszcze raz.
Tak wszystkie decyzje kluczowe, w ogóle decyzje końcowe podejmowałby Jarosław Kaczyński w roli wicepremiera.
Ale przecież i tak dzisiaj prezes Jarosław Kaczyński jest bardzo ważnym elementem tego procesu
I tak podejmuje decyzje, chociaż nie jest w rządzie. No tak, to w sumie rzeczywiście, przynajmniej byłoby to sformalizowane.
W większości parlamentarnej, w związku z tym no to jest oczywiste, prawda, że jakby no jest w tych decyzjach. No oczywiście rozstrzyga w najważniejszych sprawach on, Jarosław Kaczyński i gremium, czyli Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości. To są sprawy zupełnie normalne w demokracji. Natomiast my, wrócę, no bo to jest kwestia również rekonstrukcji rządu. No my, co nie było przecież tajemnicą, planowaliśmy i planujemy rekonstrukcję rządu. Oczywiście w tej chwili musi się najpierw wyjaśnić kwestia koalicji, no bo ten kształt rządu jest później pochodną
I
tego.
Po co były te negocjacje tyle trwające? Ile będzie minister? Czy 15, 14, czy 11? Jak to teraz wszystko wzięło w łeb?
Nie, no nic nie wzięło w łeb, bo rząd musi funkcjonować niezależnie od tego, czy będzie to rząd tylko Prawa i Sprawiedliwości, czy rząd Zjednoczonej Prawicy, czy być może Prawa i Sprawiedliwości i jednej z partii Zjednoczonej Prawicy. No dzisiaj jakby wszystkie scenariusze są pewnie możliwe, no to rząd musi być i z tych zmian w rządzie my się nie wycofujemy. Ta rekonstrukcja rządu będzie, ale jak mówię, najpierw musimy wyjaśnić kwestię zaplecza politycznego dla tego rządu.
Emil pyta, kogo należy obwiniać za rozpad koalicji? Polityków, którzy chcieli zachować swoje stanowiska i wpływy, czy wodza, który za wszelką cenę chciał przegłosować w ciągu jednej nocy, cytat, wydumaną przez niego ustawę?
Przede wszystkim nie uważam, że ta ustawa jest wydumana. To jest ustawa ważna i potrzebna. Czy ja rozumiem, że chodzi o ustawę o ochronie zwierząt? Bo
tak, czy też ustawę tak zwaną futerkową. Chodzi o likwidację ferm futrzarskich, chodzi również o to, żeby ograniczyć ubój rytualny.
Czy to jest pytanie, czy my mamy odwagę jako Zjednoczona Prawica wprowadzać trudne, ale ważne zmiany w Polsce, zmiany o charakterze cywilizacyjnym. Ta ustawa właśnie ma taki charakter. Ustawa, która podobne regulacje funkcjonują w wielu krajach europejskich. Nie widzę powodu, dlaczego Polska miałaby być tutaj bardziej...
Od kiedy my się oglądamy w ogóle na Europę? Od kiedy my się oglądamy na Europę?
Ja nie widzę powodu, dlaczego mielibyśmy być po tej bardziej barbarzyńskiej stronie Europy i świata, gdzie praw zwierząt się nie przestrzega. To jest ważna ustawa, ale ona też stała się pewnego rodzaju właśnie papierkiem lakmusowym, pokazującym, czy nasi koalicjanci są gotowi do tego, aby razem z nami podejmować trudne decyzje, czy też nie. Czy swój interes polityczny przedkładają ponad właśnie taką lojalność koalicyjną. No, okazało się przy tej okazji, że niestety na tą lojalność koalicjantów liczyć nie możemy, nie tylko w tej sprawie, ale również tej drugiej ustawy, o której rozmawialiśmy wcześniej. I w związku z tym no, konsekwencją jest ta dyskusja, którą dzisiaj mamy. Nie wynika ona absolutnie z żadnego widzimisię kogokolwiek, tylko z twardych realiów politycznych.
A jak od jak dawna trwa wojna na linii Ziobro-Morawiecki?
Pani zawsze, już to jest kolejne pytanie, w którym już pani, tak powiem, stawia pewną tezę, która nie jest uprawniona. No, wojna to jest bardzo mocne słowo i nie może
Ale
być stosowana
do... Chyba tam nie ma jakiejś chemii międzyludzkiej i w ogóle...
Ale pani, no w polityce już tak jest, ja też tak mam, że muszę współpracować z ludźmi, z których niekoniecznie wszystkich muszę lubić.
Ale tutaj chodzi o walkę o wpływ, a nie tam generalnie tylko to, czy ktoś kogoś lubi, czy nie lubi po prostu. O ambicje poszczególnych polityków.
Ambicje, no to też są czymś naturalnym w polityce. No, w polityce zasadniczo mają ambicje i chcą poszerzać swoje wpływy. To jest też absolutnie naturalne, no nie tak, powinno
pani
dziwić.
Natomiast, ale skoro Zbigniew Ziobro domagał się wypowiedzenia antyprzemocowej konwencji stambulskiej i sypał piach w tryby, można powiedzieć, bo było to odczytywane jako próba storpedowania tych działań Morawieckiego na szczycie Unii Europejskiej poświęconym rozdziałowi unijnych funduszy. No to o czym miało to świadczyć?
No więc, pani to właśnie tutaj pani dotyka sedna sprawy. Dziękuję za to, bo to pokazuje, to w tej chwili ta pani wypowiedź pokazuje, że nie chodzi tu o jakąś ambicjonalną wojenkę, tylko chodzi o pewne różnice poglądów co do tego, jak powinna być polityka
jedno
polskiego
nie
państwa.
Drugiego. Jedno nie wyklucza drugiego.
Oczywiście, że nie wyklucza, ale rzeczywiście ja widzę tutaj pewną różnicę poglądów w różnych sprawach. To też jest naturalne, no bo jesteśmy partiami oddzielnymi, możemy mieć różne sprawy, ale różne poglądy, ale musimy się też potrafić porozumieć w tych sprawach dla dobra Polski. No nie może być rzeczywiście tak, że w sytuacji, kiedy są ważne kwestie dyskutowane również na forum europejskim, mamy jakiś głęboki spór tutaj w Polsce, który by uniemożliwiał nam skuteczne działanie właśnie na forum europejskim. No tak też to funkcjonować nie może. My musimy mieć pewność dzisiaj, że my jesteśmy w stanie się dogadać w tych najważniejszych sprawach i prezentować wspólny pogląd, zarówno tu w Polsce, jak i na forum międzynarodowym. Ostatnie miesiące i ostatnie tygodnie pokazują, że niestety w tej chwili nie ma pewności, że takie porozumienie może następować w tych ważnych sprawach i stąd cały kryzys, który w tej chwili
przechodzimy. No więc Zjednoczona Prawica okazała się, że nie jest taka zjednoczona. Czy premier Morawiecki zostanie wybrany wiceprezesem PiS-u?
No pani mi każe cały czas wróżyć, co się stanie.
No przecież są takie liczne spekulacje. Gazety się o tym rozpisują. No to pytam generalnie, czy jest taki plan, że Mateusz Morawiecki ma zostać również wybrany do tego gremium decyzyjnego?
No więc o tym będzie decydował Kongres Prawa i Sprawiedliwości. Dla mnie byłaby to dosyć oczywista decyzja, szczerze mówiąc. No,
żeby Mateusz Morawiecki został wiceprezesem PiS-u, jednym z, tak?
No tak, no, jest w tej chwili 6 wiceprezesów Prawa i Sprawiedliwości. Pan premier Mateusz Morawiecki no jest samego faktu, że jest premierem, odgrywa bardzo ważną rolę w naszym obozie politycznym.
No ale nie ma takiego umocowania, a jakby był wiceprezesem, no to jednak trochę zmienia sytuację.
Dlatego też mówię, byłoby czymś absolutnie normalnym i naturalnym, gdyby ta rola polityczna realizowana przez sam fakt tego, iż jest prezesem Rady Ministrów, została usankcjonowana również przez to, że jest wiceprezesem partii rządzącej.
Czyli mogę zaryzykować taką tezę, że jest wielce prawdopodobne, że Mateusz Morawiecki zostanie wiceprezesem PiS-u. A czy prawdą jest, że Zbigniew Ziobro chciał wrócić? Jeszcze raz?
Że to jest teza prawdziwa. Ja myślę, że to jest teza prawdziwa, że to jest wielce prawdopodobne.
Na 99,9%. A czy prawdą jest, że Zbigniew Ziobro chciał wrócić do Prawa i Sprawiedliwości? Tylko prezes powiedział, nie ma takiej możliwości.
Prawda, to nic mi na ten temat nie wiadomo. Nie uczestniczyłem w takich rozmowach i nigdy nie słyszałem.
Ale to, że pan nie
słyszałem.
Uczestniczył, to nie znaczy, że pan nie słyszał, czy pan nie wie o tym.
O rzeczach, o których wiem, bo wiem na pewno, a nie takich, że od kogoś coś zasłyszałem. Nic mi nie wiadomo, aby takie plany pan minister Ziobro miał i je formułował. Jest prezesem odrębnej partii w Solidarnej Polski, partii, która ma swoich posłów w parlamencie, jest częścią w tej chwili w Zjednoczonej Prawicy.
W ogóle nie było takich okoliczności. Zbigniew Ziobro nie chciał wrócić do Prawa i Sprawiedliwości, chce mieć swoją partię, chce być prezesem swojej takiej małej partyjki i jest mu z tym dobrze.
Nic mi o tym nie wiadomo, żeby coś takiego miało miejsce, chociaż no, rozmowy być może różne w różnych gronach toczyły, natomiast i różne pomysły padały, nic o tym nie wiadomo.
A nie obawiacie się, że prezydent Duda na przykład może zawetować ustawę futerkową, ustawę o ochronie zwierząt, jak ją nazywacie?
Pewnie nie można wykluczyć takiego scenariusza. Wczorajsza wypowiedź pana prezydenta podczas prezydenckich dożynek może sugerować tutaj, że pan prezydent rozważa różne warianty, również być może taki, o którym pani redaktor mówi.
No chyba, że to była taka wypowiedź pod publikę, bo to były dożynki, czyli jednak kierował swoją wypowiedź pan prezydent do rolników, a wiadomo, że rolnicy to jest wasz żelazny elektorat.
Ja jednak dosyć poważnie traktuję wystąpienia pana prezydenta i nie traktuję ich jako takie rzucanie słów na wiatr. To była wypowiedź politycznie o politycznej dużym znaczeniu, więc oczywiście taki scenariusz musi być brany pod uwagę również. Natomiast ja też zwracam uwagę na to, że ta ustawa cieszyła się w parlamencie bardzo szerokim poparciem, bo przecież to była ustawa, którą poparły również kluby opozycyjne i największe kluby opozycyjne. W związku z powyższym myślę, że gdyby nawet doszło do takiej sytuacji, to być może to weto prezydenta mogłoby być obalone w parlamencie.
276 głosów trzeba mieć do obalenia weta prezydenckiego, jeśli mnie pamięć nie myli. Zakładając, że na sali jest wszyscy 460 posłów jest na sali.
No ale ta właśnie ustawa cieszyła się z tego, co pamiętam, większym poparciem.
Czyli tutaj się nie boicie. A mamy też pogotowie strajkowe w górnictwie. No i związki żądają rozmów z panem premierem. Deadline jest do dziś. Czy premier pojedzie na Śląsk negocjować z górnikami, ze związkowcami?
Ja myślę, że w ogóle niedobrą metodą jest takie zmuszanie pana premiera do siadania do rozmów w sytuacji szantażu. Takiego szantażu, że albo pan premier tutaj przyjeżdża i z nami rozmawia, albo my, nie wiem, robimy strajk, robimy demonstrację, przyjeżdżamy do Warszawy, robimy burdy. No, to nie jest dobra metoda. My rozmawiamy od naprawdę już bardzo długiego czasu z środowiskiem związków górniczych,
no, ale z przedstawicielami. Związkowcy są niezadowoleni z tego, co się dzieje, z tego planu, który został przygotowany.
Związkowcy wysyłają taki komunikat, że nie są zadowoleni z rozmów, a ja bym raczej powiedział, że nie są zadowoleni z tego, co słyszą, bo w czasie tych rozmów. Ja przyjąłem taką zasadę, myślę, że dobrą w tej sytuacji, żeby nie owijać w bawełnę, tylko mówić prawdę o tym, jak wygląda sytuacja dzisiaj w polskim górnictwie i co wynika z polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Jakie konsekwencje dla Polski, dla polskiego górnictwa i dla energetyki węglowej z tego wynikają.
Ale czy ja mam rozumieć z pana wcześniejszej wypowiedzi, że jednak pan premier się nie wybiera na Śląsk? Chociaż jest to ultimatum, że jeśli premier nie przyjedzie, nie porozmawia ze związkowcami, nie zacznie tych rozmów, to będą protesty.
Ja myślę, ja tego oczywiście nie mogę przesądzić, co zrobi pan premier, natomiast z tego, co wiem, pan premier zamierza w najbliższym czasie przedstawić taki bardzo całościowy program dla terenów pogórniczych, bo to nie tylko Śląsk, ale również w województwie łódzkim, wielkopolskim, dolnośląskim. Przecież są takie tereny, które funkcjonują w oparciu o górnictwo węgla kamiennego czy brunatnego. Taki szczegółowy program z inwestycjami, z propozycjami tego, co w zamian będzie przedstawiany. On będzie skorelowany z polityką energetyczną Polski, którą przygotowało Ministerstwo Klimatu, która wynika wprost rzeczywiście z regulacji europejskich, których możemy nie akceptować, ale nie jesteśmy w stanie zmienić dzisiaj. Nie mamy takiej mocy sprawczej dzisiaj w Unii Europejskiej, żeby radykalnie odwrócić politykę klimatyczną Unii Europejskiej. My możemy ją korygować, możemy oczekiwać wsparcia dla Polski w tej transformacji energetycznej, natomiast no, nie da się zmienić rzeczywistości. Mówimy to otwarcie naszym partnerom społecznym, bo naprawdę nie uważam, żeby było dobrym mydlenie oczu, oszukiwanie czy rysowanie nierealnych scenariuszy. I ja rozumiem, że to jest trudne do przyjęcia i trudno zaakceptować naszym partnerom społecznym tą rzeczywistość, ale ona taka jest, jaka jest i trzeba to bardzo wyraźnie mówić. I rozmawiamy na ten temat, te rozmowy są dobre, jest powołany również specjalny pełnomocnik rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa i energetyki, pan minister Soboń.
No właśnie,
Soboń,
pan się już nie zajmuje górnictwem, zajmuje się Artur Soboń.
Zajmuje się
związkowcy
tym,
zarzucali, że pan się po prostu na tym nie zna, no po prostu.
No, panie doktor, no, ja rozumiem, że pewnie jakiś pracownik naukowy, profesor od górnictwa zna się lepiej ode mnie, natomiast no, ja nadzoruję spółki Skarbu Państwa, w tym spółki górnicze również, w Polską Grupę Górniczą, Jastrzębską Spółkę Węglową, inne mniejsze również spółki. Moją rolą jest dbać o to, żeby te spółki funkcjonowały w tych trudnych warunkach, żeby nie doszło do upadłości Polskiej Grupy Górniczej. Tym się rzeczywiście zajmuję. Na razie udaje nam się, mimo naprawdę niesprzyjających okoliczności, również no, pewnego braku chęci ze strony naszych partnerów społecznych, żeby rozmawiać konkretnie o sytuacjach w spółkach, bo te rozmowy na razie dotyczą, tak powiem, całokształtu spraw, polityki klimatycznej, tego, jak
Czyli
Polska
negocjuje. Podsumowując, rozumiem, że pan premier raczej się dzisiaj na Śląsk nie wybiera, a przedstawię w najbliższym czasie, rozumiem, że pod koniec września taki kompleksowy program.
Pan premier dzisiaj na Śląsk, chociażby z tego powodu, że jest właśnie to posiedzenie, o którym rozmawialiśmy, większość programu, w którym pan premier będzie uczestniczył. No, nie może być w dwóch miejscach naraz. Natomiast z tego.
Ale nie boicie się
wiem,
protestów? Nie obawiacie się protestów?
Znaczy, ja przede wszystkim liczę na rozsądek strony związkowej. No, protesty dzisiaj nic nie dadzą, naprawdę, bo protesty nie odwrócą tych trendów, o których powiedziałem, a odniosą skutek odwrotny, to znaczy utrudnią nam dzisiaj pracę nad uratowaniem.
Tylko teraz rozumiem, że Unia Europejska jest tym straszakiem głównym, że to Unia Europejska nie pozwala, wy byście bardzo chcieli, no ale...
Taka jest rzeczywistość. Jesteśmy członkami Unii Europejskiej. Przecież nikt poważnie nie powie dzisiaj, że mamy z Unii Europejskiej wyjść. A jak jesteśmy w Unii Europejskiej, to musimy respektować politykę, która w Unii Europejskiej dominuje. Tam, gdzie możemy ją zmieniać, tak jak chociażby w sprawie polityki wobec uchodźców, to robimy to rzeczywiście. Robimy wszystko, żeby zmieniać ją zgodnie z interesem Polski. W przypadku polityki klimatycznej, z tego powodu, że jesteśmy osamotnieni w swoim sprzeciwie w Unii Europejskiej wobec tej polityki, no mamy mamy dużo trudniej, bardzo dużo trudniej nam jest cokolwiek tutaj korygować, no i mamy takie efekty, jakie mamy.
Pytania od słuchaczy. Łukasz pyta, co się stało z wydrukowanymi kartami wyborczymi i czy poczuwa się pan do odpowiedzialności za marnotrawstwo 70 miliardów złotych?
Znaczy, jeśli chodzi o poczucie odpowiedzialności, to przede wszystkim to pytanie jest do opozycji, która zablokowała wybory w konstytucyjnym terminie i to ona odpowiada za to, że wszystkie przygotowania do tych wyborów no, poszły na marne, tak można powiedzieć.
Ale pan wydał rozkaz, że się tak wyrażę, żeby drukować te karty, no chociaż wszyscy mówili, że raczej nieprawdopodobnie, że raczej do tych wyborów nie dojdzie.
Przede wszystkim po pierwsze, ja nie zlecałem żadnego druku kart, to już jest pierwsze, bo to przekłamanie rzeczywiście jest często powtarzane. To nie była moja kompetencja, żeby zlecać druk czegokolwiek. One karty, ale to nie znaczy, że nie akceptowałem tej decyzji, ja ją akceptuję, tak jak cały rząd ją zaakceptował.
No był pan wykonawcą.
Bo naszym obowiązkiem było się do tych wyborów przygotować zgodnie z konstytucją. Bo ta
czyli
konstytucja
rozumiem, że nie ma pan sobie nic do zarzucenia w tej materii, tak? Jeśli chodzi o druk tych kart. Które poszły w błoto.
Absolutnie nie mam sobie w tej sprawie nic do zarzucenia. Zrobiliśmy jako rząd, cały rząd, wszystko, co mogliśmy w tej sprawie zrobić, co powinniśmy w tej sprawie zrobić zgodnie z konstytucją. Natomiast jak pytamy o straty, no to zapytajmy opozycję o straty z tytułu nieudolnego zarządzania Warszawą, awarii Czajki. To są
straty. No to ja jeszcze przypomnę, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w ubiegłym tygodniu orzekł, że pan premier Morawiecki, podejmując decyzję w sprawie Poczty Polskiej, uruchamiając ten cały proces zmierzający do organizacji tak zwanych wyborów kopertowych, rażąco naruszył prawo. Podjął tę decyzję bez żadnych podstaw prawnych. To tylko dla woli przypomnienia.
Bardzo dziwny wyrok pokazujący, że rzeczywiście reforma sądownictwa jest naprawdę niezbędna, bo sąd, który twierdzi, że nie było żadnych, no pani doktor, no sąd, który twierdzi, że nie było żadnych podstaw prawnych do takiej decyzji i w związku z tym nie zauważa ustawy, która dawała panu premierowi absolutne podstawy do tego, żeby taką decyzję wydać, podstawy prawne, no jest albo niekompetentny, albo w dalece nieobiektywny. No w każdym wypadku jest to druzgocące dlatego, jak mamy oceniać wymiar sprawiedliwości.
No to nie pierwszy raz, kiedy Prawo i Sprawiedliwość, kiedy jest niezadowolone z jakiegoś orzeczenia sądu, no to wtedy znowu powraca do tego postulatu, że no proszę, nadzwyczajna kasta, trzeba to reformować.
Tu nie chodzi o zadowolenie, no ale jeśli sąd nie dostrzega ustawy, no nie dostrzega takiego drobnego faktu, że decyzja została wydana na podstawie przepisów obowiązującej ustawy i pisze, że nie było podstaw prawnych, no to trudno to inaczej oceniać.
No widocznie, że te przepisy, które są zawarte w owej ustawie, o której pan wspomina, były niekompletne. A jaki będzie zakres obowiązków Kingi Dudy? Czy pan wie, panie ministrze, panie premierze?
Nie wiem, No nie wiem, to szczerze mówiąc nie jestem ministrem w kancelarii prezydenta, nie reprezentuję pana prezydenta, więc trudno mi się do tego odnosić, nie wiem. Znam to tylko z mediów, tak tyle co wszyscy.
A to nie jest jednak nepotyzm?
Panie doktor, no przede wszystkim z tego, co w media donoszą, to pani Kinga Duda ma nie pobierać żadnego wynagrodzenia, tylko ma po prostu wspierać pana prezydenta tutaj w jakichś obszarach, jak rozumiem, dotyczących współpracy z młodzieżą. Nie wiem, no nie znam tych szczegółów tego, czym ma się zajmować, natomiast ta kwestia wynagrodzenia jest tutaj absolutnie zasadnicza. No, nie chodzi o to, żeby dać córce wynagrodzenie, tak jak to, czy dać pracę, tak jak to niektórzy złośliwi przedstawiają, tylko żeby skorzystać z jej możliwości. To jest, wydaje mi się, chwalebne ze strony też również pani Kingi Dudy, że chce swój czas, swoje siły dla dobra Rzeczpospolitej bez żadnego wynagrodzenia, bez żadnej gratyfikacji poświęcać.
W ostatnich dniach bijemy kolejne rekordy zakażeń COVID-em. Czy rząd ma w ogóle jakiś plan na walkę z epidemią, oprócz ciągłego zaglądania w badania opinii publicznej i otwierania szkół? To jest kolejne pytanie słuchacza. To jest jakiś nowy program? 1000 zakażeń z okazji 1000 dni premierowania Mateusza Morawieckiego?
No, można się oczywiście w tej sprawie posuwać do takich złośliwości jak autor tego pytania. Natomiast no, mamy sytuację taką nie tylko w Polsce, mamy w całym świecie. I możemy oczywiście rozważać, jak mamy z tą epidemią walczyć, czy mamy, tak jak Izrael, powtórzyć lockdown, czy też mamy stosować inne, mniej drastyczne również dla gospodarki, dla społeczeństwa metody. My wybraliśmy tą drugą drogę. Uważamy, że dyscyplina, wskazywanie rzeczywiście po pierwsze tych miejsc, gdzie te obostrzenia są dużo mocniejsze, czyli tak zwanych czerwonych stref, żółtych stref.
No dobrze, ale posyłanie na przykład dzieci do szkół 1 września, równo 1 września, nie było przedwczesną decyzją. Czy nie należało jednak zaczekać?
No ale co w zamian? To mieliśmy zamknąć szkoły i właściwie zrezygnować z edukacji? No, no to są nie, trudne pytania.
No to byłaby nauka zdalna, tak jak przez ostatnich parę miesięcy.
Szanowna pani redaktor, no ale powiedzmy sobie też wprost, no w dużej mierze nauka zdalna jest pewną fikcją. No, ona nigdy nie zastąpi nauki takiej w tradycyjny sposób prowadzonej w szkołach. I teraz czy mamy się zgodzić na to, że wyprodukujemy, przepraszam za to słowo, rocznik czy kolejne roczniki uczniów niedouczonych, takich, którzy później będą z tego powodu mieli problemy w życiu, będą mieli ograniczone możliwości robienia kariery i realizowania...
Rozumiem, czyli podjęliście taką ryzykowną decyzję, no, kierując się właśnie tym postulatem, że jednak nauka zdalna to nie jest właściwy model docelowy, że jednak nie, no, nic nie zastąpi po prostu obecności ucznia w szkole. No dobrze, ale jeśli liczba tych zakażonych będzie rosnąć i nawet będzie do 1500 dochodzić, czy nawet do 2000, oczywiście... Nie chcę takich scenariuszy, ale jeśli tak się zdarzy, to co wtedy? Jednak możliwy jest powrót do tego modelu nauczania zdalnego?
Znaczy ja sobie nie wyobrażam, żebyśmy taki powszechny model przyjęli. Oczywiście przecież jest tak, że tam, gdzie do tych zakażeń dochodzi, jest
czyli to
reakcja,
będzie regulowane czyli punktowo. Jeśli okaże się, że w jakimś regionie, w jakimś miejscu tych zakażeń jest ponad normę, no, że to jest bardzo niepokojące, wtedy będą zamykane szkoły i tam dzieciaki będą się uczyć zdalnie.
W ten sam sposób, jak reagujemy w ogóle w Polsce, czyli punktowo powiaty, gdzie dochodzi do większej ilości zakażeń, są obejmowane szczególnymi restrykcjami i tak samo będzie w przypadku szkół. Tam, gdzie będą zakażenia, będzie nauka zdalna czy nauka hybrydowa. To wszystko w zależności od tego, jaka jest sytuacja. To jest tam, gdzie tych zakażeń jakiejś szczególnej dużej ilości nie ma, będzie utrzymana tradycyjny model nauczania.
Joachim Brudziński w ostatnim wywiadzie dla RMF-u powiedział o tym, że wasi koalicjanci, cytuję, pełnią funkcje, które niejednokrotnie przekraczają ich kompetencje. Jak to się stało, że Jarosław Kaczyński świadomie obsadził na ważnych stanowiskach tak niekompetentnych ludzi?
Znaczy, przede wszystkim to nie Jarosław Kaczyński obsadza na stanowiskach kogokolwiek.
No, ale musi to akceptować.
Ja rozumiem, że chodzi tutaj o stanowiska rządowe.
No ale rozumiem, że musi akceptować te poszczególne nominacje, tak czy nie?
No, takie są też uroki rządów koalicyjnych, że nawet...
Nie no, takie są też uroki tego, że premierem nie jest lider partii rządzącej, tylko jest po prostu liderem partii rządzącej.
To akurat nie ma nic do rzeczy w tym przypadku, o którym mówimy. Znaczy mówię, że to są uroki rządów koalicyjnych, że koalicjanci przedstawiają pewnych kandydatów na stanowiska, które przypadły do zakresu ich odpowiedzialności. I oczywiście my możemy, Prawo i Sprawiedliwość może zgłaszać tutaj różnego rodzaju uwagi, w skrajnym przypadku odmawiać również nominacji, ale co do zasady to jest tak, że to koalicjanci decydują o tym, kto te funkcje pełni i ponoszą za to odpowiedzialność.
Czyli rozumiem, że ci, którzy są z PiS-u są kompetentni, a ci, którzy są reprezentują koalicjantów, nie do końca są kompetentni.
Nie można tutaj nic uogólniać, panie redaktor. To naprawdę jest pewnie różnie. Można pewnie by znaleźć różne przypadki. My się staramy jako Prawo i Sprawiedliwość, żeby rzeczywiście te osoby, które z naszej rekomendacji pełnią funkcję, były jak najbardziej kompetentne.
A czy po wyrzuceniu z rządu Zbigniewa Ziobry odejdzie także prezes TVP Jacek Kurski? Z PiS-u to on chyba nie jest, jak mówi słuchacz, napisze, przepraszam, a polityczność trudno go podejrzewać.
Ale też trudno podejrzewać, że jest Solidarnej Polski. No, nie jest ani
ale
z PiS-u, ani
był.
Solidarnej Polski.
Kiedyś był.
No z PiS-u też, więc rzeczywiście no, nie ma chyba sensu dzisiaj wracać do historii. W przypadku Jacka Kurskiego, przepraszam, pewnie jeszcze parę partii można by było w tej długiej jego historii politycznej wymienić jeszcze
zanim. Ale skoro był na tej naradzie w piątek po wizycie na Wawelu, no to rozumiem, że jest po prostu absolutnie bezpieczny. Będzie prezesem Telewizji Polskiej niezależnie od tego, czy koalicja będzie, czy się rozpadnie.
Znaczy przede wszystkim ja bym nie chciał decydować o tym, kto będzie prezesem telewizji, bo od tego są specjalne gremia, Rada Mediów Narodowych, która o tym decyduje. Natomiast też chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, no ta mityczna już dzisiaj narada piątkowa w Krakowie naprawdę nie miała nic wspólnego, na której byłem i dlatego mogę się tutaj kompetentnie w tej sprawie wypowiedzieć. No i trochę mnie śmieszyło budowanie wokół tego spotkania takiego przekazu, że oto jakaś bardzo ważna, nocna narada polityczna, która decyduje o przyszłości
grupa
rządu,
trzymająca
koalicji.
Władzę.
No właśnie, panie na to, co miesięczne, tradycyjne spotkanie w Krakowie, jak każdego 18.
I rozumiem, że na kolacji święta, były rozmowy o pogodzie, były rozmowy, nie wiem, co tam w rodzinie.
Pewnie by się pani bardzo zdziwiła, gdybym zaczął w szczegółach opowiadać, jakie różne rozmowy przy tej kolacji były.
No to proszę dalekie powiedzieć, o czym była ta rozmowa. No może już tak bez takich super szczegółów, no ale chociaż jeden wątek, dalekie, który został poruszony.
Mogę powiedzieć tak. 99% rozmowy na tej kolacji była jak najdalsze od bieżącej polityki, od tego, co dzieje się w Polsce, w koalicji, w tej chwili od tych spraw, o których rozmawiamy. Była to luźna rozmowa na bardzo różne tematy przy kolacji, jak to w gronie osób, które się lubią.
Cześć Jacek, co tam u ciebie, co tam w rodzinie? Mariusz, co u ciebie, Garania? A u mnie fantastycznie, rozumiem. Tak to wyglądało. No to okej, w porządku. I jeszcze do tego Jacek Kurski. A co tam Jacek? Jak się czuje młody żonkoś? No to rozumiem. No tak, tak bywa, no.
Nie aż tak, może nie aż tak osobiście, nie takie osobiste tematy, ale naprawdę luźne tematy niezwiązane z bieżącą
polityką. I mamy w
to
uwierzyć. Oj, panie premierze, naprawdę. No,
no ale pani, no, a czy te oczy mogą kłamać? Naprawdę, no mówię dokładnie tak, jak było. Dzisiaj jest narada rzeczywiście, gdzie będziemy rozmawiać o tych sprawach politycznych, natomiast tam to była kolacja. Przy kolacji się różne tematy porusza, ale nie jest to miejsce, gdzie ustala się scenariusze i podejmuje się ważne polityczne decyzje.
To jeszcze zapytam...
I grono osób było bardzo zróżnicowane. No, i takie z decyzyjnego grona, i takie z trochę dalszego, mniej decyzyjnego. I właśnie prezes telewizji, który w ogóle no, nie jest częścią obozu rządzącego.
No i przypadkiem
rządzącego.
Tak się znalazł. Zupełnie no, przychodził z tragarzami. No.
Przyjechał na mszę i był rzeczywiście. No, był również jeden z ministrów kancelarii prezydenta, co nie znaczy, że był jakimś emisariuszem prezydenta, bo też tego typu scenariusze już były w mediach rysowane. Naprawdę spokojniej życie jest bogatsze niż tylko i wyłącznie narady polityczne dotyczące przyszłości koalicji. Ludzie się spotykają też w różnych innych okolicznościach i na różne inne tematy rozmawiają.
Maciej pyta, co pan zrobił jako minister aktywów państwowych, aby uniknąć spadku większości spółek Skarbu Państwa?
Znaczy przede wszystkim ten spadek jest spowodowany sytuacją kryzysu wywołaną przez COVID. To trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć, jak popatrzymy na te spadki w Polsce i porównamy ze spadkami.
Ale dane były z lutego, już wtedy, jeszcze no, COVID nie był w takim rozkwicie, można powiedzieć. Już wtedy wynikało, że spółki Skarbu Państwa straciły na wartości 22%, czyli warte 57 miliardów złotych mniej.
Wtedy rzeczywiście ten spadek dotyczył głównie spółek energetycznych. Jest tutaj problem, bo Polska ma energetykę opartą w dominujący sposób na węglu. To powoduje, że te spółki rzeczywiście no tracą na wartości.
Co pan zrobił? Co pan zrobił jako minister tego ministerstwa?
Przygotowałem projekt w restrukturyzacji energetyki polegający na oddzieleniu aktywów węglowych od tych przyszłościowych aktywów energetycznych. Projekt jest gotowy, nie został wdrożony w życie ze względu właśnie na COVID i wszystkie zawirowania z tym związane. Ale proszę zauważyć, że samo poinformowanie o tym, że tego typu prace trwają, spowodowało wzrost na giełdzie notowań spółek energetycznych, więc to jest właściwie kierunek, który został przyjęty. Mamy rzeczywiście w ministerstwie pomysł, jak to zrealizować. Jesteśmy do tego gotowi. Czekamy tylko na właściwy moment związany z całością sytuacji gospodarczej, żeby te rozwiązania wdrożyć w życie. I również czekamy na przyjęcie polityki energetycznej Polski, no bo te dokumenty muszą się ze sobą korelować. Taki dokument został zaprezentowany przez Ministerstwo Klimatu w ostatnich dniach. Będzie przyjmowany przez rząd w najbliższym czasie. To da nam podstawę do tego, żeby taką restrukturyzację przeprowadzać. Natomiast rzeczywiście spadki notowań banków czy innych firm są spowodowane zmniejszonymi zyskami z sytuacji covidowej i te spadki polskich banków no, nie są niczym dziwnym na tle banków rzeczywiście zagranicznych, znacznie większych, mocniejszych. Tam te spadki często są jeszcze większe.
I ostatnie pytanie. A co z tymi rekompensatami za podwyżkę cen prądu? Pan tak szumnie opowiadał tutaj również tutaj w gościu Radia Z. No i co?
Znaczy ja swoje zrobiłem w tej sprawie. W tej chwili kompetencje w tym zakresie w ramach zmian w organizacji rządu są w Ministerstwie Klimatu, ale ja przekazałem do Ministerstwa Klimatu gotowy projekt ustawy w tej sprawie.
Czyli to w takim razie hamulcowym jest teraz pan minister Kurtyka, tak?
Nie mówię, że hamulcowym. No mamy rzeczywiście cały czas tą nadzwyczajną sytuację, o której mówiliśmy przed chwilą, ale ja jestem przekonany i apeluję o to również do pana ministra, żeby te rekompensaty zrealizować. To była zapowiedź nie moja, tylko zapowiedź całego rządu i również...
Pana przede wszystkim. Pan firmował to przede wszystkim swoją twarzą.
Panie redaktor, no ale niech pani, ja bardzo się cieszę, że pani tak bardzo mocno postrzega moje możliwości w Zjednoczonej Prawicy i w rządzie, no ale ja artykułuję, czy mówimy o pewnych ustaleniach, które były podjęte wspólnie. Takie zobowiązanie było i jakaś forma tych rekompensat powinna być na pewno przyjęta.
Ale rozumiem, że na razie to jest patykiem na wodzie pisane.
Nie, projekt ustawy jest gotowy, więc no, trudno mówić o pisaniu czegokolwiek patykiem na wodzie. No,
Ale
jest
żeby
tylko
ona w
kwestia
ogóle
decyzji.
weszła pod obrady, to od kogo to zależy? Od ministra Kurtyki, tak?
Od ministra klimatu, tak. On jest w tej chwili gospodarzem tej ustawy.
Czyli jeśli minister Kurtyka się na to nie zdecyduje, to nie będzie rekompensat, tak?
Znaczy, na pewno będzie to jakaś decyzja całego rządu. No, minister Kurtyka tutaj będzie podejmował decyzję, ale oczywiście w konsultacji z całym rządem, z panem premierem, taką decyzję musimy podjąć.
Bardzo dziękuję. Jacek Sasin, wicepremier i minister aktywów państwowych Prawa i Sprawiedliwości, był z nami dzisiaj o 13. Kolejna narada, wierchuszki Prawa i Sprawiedliwości. Wtedy zobaczymy, czy coś się już się rozstrzygnie, w którą stronę.
Dziękuję bardzo. Do zobaczenia, do
Dziękuję, dobrego
usłyszenia.
dnia życzę, dużo zdrowia, do usłyszenia, do zobaczenia, kłaniam się.
Dziękuję.